Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Gospodarka i leśnictwo to dwie różne sprawy, nie powinno się ich łączyć, wskazał Mieczysław Gmiter, prezes Społecznego Ruchu Obrony Puszczy Białowieskiej. Odniósł się w ten sposób do nieoficjalnych doniesień, że Ministerstwo Rolnictwa może przejąć nadzór nad lasami państwowymi. Ten scenariusz najprawdopodobniej jest rozważany przez rząd. W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Ma to związek z rekonstrukcją rządu premiera Mateusza Morawieckiego i utworzeniem nowych resortów. Mieczysław Gmiter wskazuje, że leśnictwo i gospodarka nie powinny się znaleźć w ręku jednego ministra.
Minister rolnictwa to jest gospodarka. To przede wszystkim jest ministerstwo gospodarcze, które przede wszystkim dba o gospodarkę tą rolną, o zbyt płodów rolnych, o produkcję płodów rolnych. Natomiast jeśli chodzi o lasy państwowe, to przede wszystkim jest ekologia. To zupełnie dwa różne ministerstwa, dwie różne sprawy. Uważam, że od dawna lasy państwowe należały do Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych, do leśników, jak również do Ministerstwa Środowiska. A ponadto uważam, że jeden minister zarządzałby praktycznie całą powierzchnią Rzeczypospolitej. No, wydaje mi się, że to ponad siły jednego ministra.
O utrzymanie i wzmocnienie dotychczasowej roli tego resortu apeluje też Ekologiczne Forum Młodzieży, które wyszło z inicjatywą przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Trwa zbiórka podpisów w obronie Ministerstwa Środowiska i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Łochowska 38 to kolejny adres, którym zajęła się we wtorek Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Decyzja reprywatyzacyjna w tej sprawie została wydana w 2011 roku.
9 grudnia 2011 roku ówczesny zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R. wydał decyzję o zwrocie budynku przy ulicy Łochowskiej. Stało się tak mimo, że połowę praw do niej miał Józef Pawlak, który urodził się w 1883 roku, czyli w roku 2011 miałby 128 lat. Ostatecznie dzięki interwencji burmistrza dzielnicy Praga Północ nie doszło do wydania budynku. Przed komisją zeznania złożył m.in. burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki. Wiele pytań zadali mu mecenasi reprezentujący podczas prac komisji warszawski ratusz.
Ja chciałbym, aby mecenasie miasta byli wtedy tacy gorliwi, wtedy aktywni, kiedy was potrzebowałem. Kiedy występowałem o pomoc do biura prawnego, nie było żadnego mecenasa, który by Pradze Północ pomógł. Naprawdę, nie było. Czekaliśmy kilka tygodni, dopiero do prokuratury się zwróciliśmy. Pan Józef Pawlak nie żył od 1949 roku. Był nieznany z miejsca pobytu od kilkudziesięciu lat. I że miasto stołeczne nic w tej sprawie, dopóki dzielnica nie zadziałała, nie zrobiło.
Przed komisją stanęła także Anna Zwierz, pracownik miasta stołecznego Warszawy. Odmówiła jednak odpowiedzi na pytania, zasłaniając się tajemnicą radcy prawnego, mówi poseł Jan Mosiński, członek komisji weryfikacyjnej.
Wystąpienie pana burmistrza powinno być instrukcją dla ratusza warszawskiego, dla pani prezydent, jak urzędnik, funkcjonariusz publiczny powinien postępować w przypadku chociażby reprywatyzacji. Gdyby nie pewna staranność pana burmistrza, zapewne kamienica byłaby w posiadaniu jednej ze spółek, które o to się starały. Natomiast kompletnie nie rozumiem wystąpienia pani radcy prawnej, pani Zwierz, która zasłaniała się tajemnicą radcowską, będąc przesłuchana jako świadek, a tym bardziej nie odsłaniając żadne ewentualne interesy swoich klientów.
Swoje zeznania złożyli przed komisją także kurator Józefa Pawlaka oraz mieszkańcy Łochowskiej 38. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Rząd na posiedzeniu przyjął nowelę kodeksu cywilnego. Resort Sprawiedliwości zaproponował w projekcie skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia. Według nowych przepisów wyniesie ono 6, a nie jak dotychczas 10 lat. Z kolei roszczenia dotyczące działalności gospodarczej czy tak zwanych świadczeń okresowych, na przykład czynszu czy dzierżawy, nie zmieniają się i będą wynosiły 3 lata. W opinii Ministerstwa Sprawiedliwości przepisy powinny wejść w życie w pierwszej połowie roku. Głównym celem noweli jest pomoc przeciętnym obywatelom, podkreśla wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.
To jest projekt niezbyt obszerny legislacyjnie, ale myślę, że zwłaszcza ze społecznego punktu widzenia niezmiernie istotny, bo odwraca pewną zasadę, która dotychczas obowiązywała. Dotychczas było tak, jeszcze jest tak, że upływ terminu przedawnienia uwzględnia się na zarzut pozwanego. Co oznacza, że dopóki pozwany nie powie, roszczenie jest przedawnione w procesie cywilnym, to sąd tej okoliczności nie bada z urzędu. Chcemy, ażeby upływ terminu przedawnienia był brany przez sąd pod rozwagę z urzędu. Sąd zna prawo, wie jaki termin przedawnienia zastosować.
Rada Ministrów przyjęła także uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową do 2023 roku. Rząd przyjął również założenia polskiej polityki zagranicznej na 2018 rok. Dokument był rozpatrywany w trybie zastrzeżonym. Prezydent Polski Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji kodeksu wyborczego, poinformowała prezydencka kancelaria. Autorem noweli kodeksu wyborczego jest Prawo i Sprawiedliwość. Proponowane regulacje wprowadzają m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przepisy dopuszczają także głosowanie korespondencyjne, ale tylko osobom niepełnosprawnym. Ponadto zwiększają rolę PKW w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa KBW. Poseł PiSu Marcin Horała, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw w zakresie prawa wyborczego, z zadowoleniem przyjął decyzję prezydenta. W ocenie polityka ustawa daje obywatelom uprawnienia kontrolne wobec władzy wykonawczej.
To bardzo dobra decyzja. To nie tylko nowelizacja kodeksu wyborczego, ale również ustaw samorządowych, dające nowe, dodatkowe uprawnienia obywatelom, uprawnienia radnym, takie kontrolne wobec władzy wykonawczej. To również wiele zmian zwiększających przejrzystość procesu wyborczego, uprawnienia mężów zaufania, organizacji społecznych. Także dzięki tej ustawie obywatele bezpośrednio czy przez swoich przedstawicieli w radach zyskają znacznie większe możliwości kontroli, wpływu na to, co dzieje się w samorządach. Proces wyborczy, wybory będą bardziej uczciwe, przejrzyste, nie powinny już dochodzić do takich nieprawidłowości, jak chociażby w roku 2014.
W sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego prezydent Polski Andrzej Duda rozmawiał we wtorek z przedstawicielami PSL-u. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu powiedział, że nowela kodeksu wyborczego jest jego zdaniem nie do przyjęcia. Jak zaznaczył, PSL nie osiągnął zamierzonego celu, czyli zawetowania ustawy przez prezydenta. Polska nie zmienia stanowiska wobec kwestii migrantów, stwierdził szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Odniósł się on w ten sposób do niedawnej wypowiedzi premiera Węgier Viktora Orbana w sprawie relokacji uchodźców. Orban oświadczył, że Węgry mogłyby wziąć udział w nowym unijnym systemie rozdziału uchodźców, pod warunkiem, że Budapeszt decydowałby o tym, kogo przyjmuje.
Jeśli chodzi o wypowiedź pana premiera Orbana, no tutaj stanowisko zarówno Grupy Wyszehradzkiej, a na pewno rządu Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli chodzi o migrantów, jest niezmienne. Współpracujemy, Polska i Węgry, w tym obszarze bardzo ściśle i tak jak wspomniałem, na pewno ze strony polskiej tutaj się nic nie będzie zmieniać.
We wrześniu ubiegłego roku wygasła decyzja o relokacji przez państwa Unii uchodźców z Grecji i Włoch. Węgry, podobnie jak Polska, odmówiły przyjmowania uchodźców. Komisja Europejska wszczęła wobec tych dwóch państw oraz Czech, które przyjęły niewielką liczbę uchodźców, procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Polska pomaga uchodźcom w państwach, do których oni uciekają. Minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa na zakończenie czterodniowej wizyty w Jordanii odwiedziła obóz dla uchodźców Al-Azraq. Jak poinformowała, po powrocie do kraju zamierza zaproponować rządowi zwiększenie finansowania pomocy humanitarnej. szefowie grup politycznych w Parlamencie Europejskim zdecydowali się wycofać ze swojej procedury w sprawie artykułu 7 unijnego traktatu wobec Polski, poinformowała polska agencja prasowa, powołując się na źródło w Parlamencie Europejskim. Agencja dodała, że parlament planuje też nową rezolucję w sprawie praworządności w Polsce. W listopadzie 2017 roku Europarlament na sesji plenarnej przyjął rezolucję wzywającą rząd Polski do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych zapisanych w traktatach. Jednocześnie europosłowie zainicjowali własną procedurę zmierzającą do uruchomienia artykułu 7 traktatu wobec Polski. W grudniu decyzję o uruchomieniu artykułu wobec Polski podjęła Komisja Europejska. Europoseł Ryszard Legutko zwraca w tym kontekście uwagę, że najnowsza decyzja Parlamentu Europejskiego nie oznacza, że Unia łagodzi stanowisko wobec Polski.
Komisja Europejska jakby zrobiła krok do przodu wobec Parlamentu. No i przewodniczący uznali, że to jest poniekąd bezprzedmiotowe, bo to będzie dublowanie tego, co i tak się dzieje. No i dlatego z tego się wycofali. Ale żeby nie było już tak zupełnie dobrze, no to muszą zaznaczyć swoje stanowisko i pewnie znowu przygotują jakąś rezolucję równie kłamliwą i absurdalną jak poprzednie. Także nie należy tego traktować jako jakiegoś wycofywania się przez główne grupy polityczne, jakiegoś złagodzenia stanowiska w związku z tym, że mamy nowy rząd.
Sprawa artykułu 7 miała być dyskutowana podczas poniedziałkowej kolacji szefów grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Decyzja szefów grup politycznych ma zostać prawdopodobnie potwierdzona oficjalnie w czwartek na ich spotkaniu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął wizytę apostolską w Chile pod hasłem Pokój mój daję wam. Pierwszym punktem papieskiej pielgrzymki był Pałac Prezydencki w Santiago, gdzie biskup Rzymu spotkał się m.in. z przedstawicielami chilijskich władz i korpusu dyplomatycznego. W wygłoszonym przemówieniu papież wezwał Chilijczyków, aby strzegli pluralizmu etnicznego, kulturowego i historycznego oraz wyrzekli się wszelkich form stronnictwa, dominacji i dogmatyzmów. Wyraził uznanie dla postępu demokracji w Chile i podkreślił, że kraj ten czeka wyzwanie, jakim jest budowa ustroju, który będzie miejscem spotkania dla wszystkich.
Trzeba słuchać. Słuchać bezrobotnych, którzy nie mogą utrzymać swych rodzin obecnie, a tym bardziej w przyszłości. Ludów pierwotnych, często zapominanych, a których prawom należy poświęcać uwagę, strzec ich kultury, aby nie utraciły części tożsamości i bogactwa tego narodu.
Następnym punktem pielgrzymki była msza święta sprawowana w stołecznym parku. W homilii Ojciec Święty podkreślił, że ze spotkania z Jezusem rodzi się ciąg błogosławieństw, będących perspektywą, do której mamy zmierzać. Zaznaczył, że błogosławieństwa nie rodzą się jednak z postawy biernej i podążania za złudzeniami.
Błogosławieństwa rodzą się ze współczującego serca Jezusa, spotykającego się z sercami mężczyzn i kobiet, którzy chcą i gorąco pragną życia błogosławionego. Mężczyzn i kobiet zaznających cierpienia, rozumiejących rozterki i ból. Ileż zna serce chilijskie tego odbudowywania i ponownego rozpoczynania? Ileż wy wiecie o podnoszeniu się po tak wielu upadkach? Do tego serca woła Jezus, dla tego serca są błogosławieństwa.
We wtorek papież odwiedził także więzienie dla kobiet. Ponadto spotkał się z przedstawicielami chilijskiego duchowieństwa i klerykami. Pierwszy dzień swojej pielgrzymki Ojciec Święty Franciszek zakończył prywatną wizytą w sanktuarium świętego Alberta Hurtado, chilijskiego jezuity, zwanego apostołem Chile. Poszczególne punkty pielgrzymki transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.